Podcast gryonline.pl. Zostań na chwilę i posłuchaj.
Z wielką mocą przychodzi wielka odpowiedzialność, jak to zawsze mówił wujek Ben tuż przed tym, zanim zginął, więc sequel Spidermana miał za sobą wielkie oczekiwania i ogromną odpowiedzialnością Insomniaka było, żeby zrobić grę, która będzie świetną kontynuacją i sobie dzisiaj o tym porozmawiamy z Adamem, ponieważ Spider-Man 2 wychodzi już za 4 dni, jeśli się nie mylę. Tak, bo 16 teraz schodzi nam embargo i 20 jest premiera. No i mieliśmy okazję grę skończyć. Ja nawet tę grę zdążyłem splatynować i jestem z tego faktu całkiem zadowolony, a o szczegółach porozmawiamy sobie zaraz, a w zasadzie teraz, bo dlaczego mamy na coś czekać. Pierwsze wrażenia.
Pierwsze wrażenia, no, tak?
Takie, jak odpaliłeś tę grę.
Że jest bardzo podobnie na pierwszy rzut oka.
Miałem to samo.
Że niewiele się zmieniło.
Prawie nic.
Tak, i że jest za dużo Spider-Manów.
W sensie, że dwóch to już za dużo.
Na początku miałem takie wrażenie.
Dwóch to już tłum. To ja się zgadzam z tym, że moje pierwsze wrażenie również, zaraz po odpaleniu, jak to się wszystko zaczęło, mówię, wow, ale ładne modele, w sensie modele postaci, a ja w ogóle od razu włączyłem tryb wydajnościowy, bo ja jak mam opcję grać na jakościowym 30 klatek, wydajności 60, to włączam wydajnościowy.
Trzeba było, a próbowałeś 120 klatek
włączyć? Przez chwilę odpaliłem i wyglądało to szalenie płynnie, tak. Zaskakująco.
Tak.
Ale przeszedłem sobie grę na tym wydajnościowym i też moje pierwsze wrażenie to jest, ta gra poza modelami postaci, które wyglądają super, w zasadzie dla mnie nie różni się za bardzo od tego, czego doświadczyłem przy Moralesie, bo to porównujmy jednak do tej gry, ewentualnie do remastera pierwszego Spidermana, który został podciągnięty też pod stan Moralesa. I to wrażenie zostało ze mną przez jakiś czas, przez kilka godzin nawet. I dopiero z czasem się jakoś tak przestawiłem, że no nie, no to jednak sporo się tutaj zmieniło. Ta gra jest usprawniona pod wieloma względami. Nie wszystko mi się w niej spodobało, no ale jakby trudno. O tym sobie pogadamy jeszcze w trakcie. Chociaż po skończeniu uznałem, że okej, jestem zadowolony z tego, w co zagrałem i ten sequel, mimo że nie dawał mi takiego poczucia, że wow, jaki to jest przeskok jakościowy, bo ten przeskok jakościowy to ja raczej czułem między pierwszym Spider-Manem a Moralesem, bo tam się jednak trochę zmieniło, bo też weszła nowa generacja. No a tutaj było po prostu bardzo solidnie, poza jednym elementem, który po prostu rozwala mi mózg, ale to nie, jeśli chodzi o technologię, ale to o tym też sobie pogadamy chwilkę później.
Tak, ja na początku miałem z kolei takie wrażenie, że faktycznie ta gra wygląda tak, jak pamiętałem Spidermana, bo to jest jakby ten, idealizujemy sobie troszkę gry z przeszłości, jak Spidermana, chyba tego odświeżonego nie testowałem, więc ja pamiętam Spidermana pewnie z mojej PS4 w takim razie, no bo skąd?
I
mniej więcej tak go zapamiętałem i tutaj jest wiele rzeczy właśnie znajomych. Są te same gadżety albo są...
Są prawie te same gadżety.
Tak, ale jest wiele podobnych. Dalej możemy, używając jakby tych wszystkich umiejętności, możemy przykleić przeciwników do ściany, przeskakujemy, czy unikamy ciosów pod ich nogami, prawda, w ten sposób atakujemy od tyłu, podrzucamy ich w powietrze, bujamy się na linię, to wszystko jest bardzo znajome.
Przy czym nagle dodano parowanie,
tak.
Więc kombat się odrobinkę zmienił, bo niektórzy przeciwnicy wymagają parowania ciosów.
Tak, przy czym jak nie wymagają, to się nie zmienił, chyba że ktoś bardzo chce, ale tylko w momencie, kiedy trzeba, bo są tacy przeciwnicy głównie bossowie, tak? Ale nie tylko, tacy też mocniejsi. I wtedy rzeczywiście bez parowania jest ciężko.
No i żeby nie było, że cały czas jest to samo, to tych gadżetów troszeczkę się zmieniło. Mamy ich teraz w ogóle 5, jeśli dobrze pamiętam. Mi brakuje jednego, bardzo z poprzedniej gry. Tam był taki gadżet, że strzał z sieci odpychał przeciwnika daleko w kierunku ściany. W sensie był taki pojedynczy gadżet i dało się przykleić wtedy przeciwnika instant do ściany. Ja go bardzo lubiłem i ja bardzo często z niego korzystałem. Tu go nie ma i było mi smutno, ale za to jest ten, moim ulubionym tutaj jest ten, gdzie przyciąga do siebie przeciwników i zderza ich ze sobą,
tak,
wszystkich.
Tak, tak.
A jak go jeszcze rozwiniesz, to on potem ma opcję elektryczności, że potem możesz jeszcze rzucić tym i porazić prądem. Także jest super. Co tam się zmieniło jeszcze? No przede wszystkim dodano nowy sposób podróżowania po mieście. Jest to, i ja myślałem, że w ogóle wymyślam, bo ja grałem po angielsku, ale do nagrań, do zrobienia nagrań do Recki grałem po polsku. I tak sobie w trakcie pisania recenzji myślałem, jak przetłumaczą Webwings, bo tak się nazywa ten. I mówię, no to pewnie wprowadzono sieci skrzydła. Gram w polską wersję sieci skrzydła. Mówię, dobra, okej, okay, przynajmniej tyle zgadłem przypadkiem. No i to działa tak, że jak oglądaliście Homecoming z Tomem Hollandem, to w zasadzie on tam z pomniku Waszyngtona tak sobie skakał i leciał na takich skrzydełkach.
Tak, szybował.
Szybował, tak. To jest idealne narzędzie do szybowania, chyba że zidentyfikujecie korytarze powietrzne w mieście, to w zasadzie tam to po prostu lecicie tym. I to jest super przydatne w kontekście ogromnego Nowego Jorku, no bo dołożono dwie nowe dzielnice faktycznego Nowego Jorku i są one też dość spore, więc nowe sposoby poruszania się są zdecydowanie bardzo przydatne.
Tak, i ten Webwing, tak?
Sieci skrzydła.
Sieci skrzydła. Początkowo myślałem, że nie będzie mi się to podobało. To znaczy,
mi się na początku nie podobało.
Tak, bo jednak fajnie jest na tej linie gibać się, odbijać się, chwytać kolejne, tak. Wykonywać różne triki i tak dalej. To jest super, ale rzeczywiście jest bardzo wygodne to. To znaczy, raz, że jest chyba szybsze.
Tak, zdecydowanie.
No dwa, że są te korytarze powietrzne, które już są w ogóle ultra szybkie, więc to jest trochę taki, taki fast travel w pewnym sensie się z tego robi i nie wymagający skilla żadnego zwracania na nic uwagi. Więc ostatecznie bardzo dużo używałem tego, tych skrzydełek.
Ja też później faktycznie używałem, jak chciałem się samodzielnie dostać z miejsca na miejsce. No ale jakby przyzwyczaiłem się i przestało mi to przeszkadzać, chociaż wciąż, jeśli mam możliwość, to bujam się normalnie na sieciach. Przy czym też dużą częścią tego, dlaczego to robię, jest fakt, że jak rozwinąłem sobie Traversal, to dzięki temu w ogóle poruszanie się na sieciach też jest szybsze.
Tak,
więc
tak, tak.
Można bardzo duże prędkości osiągać. Zresztą łączenie tego wszystkiego jest super, bo na przykład wybijesz się bardzo wysoko na sieci, potem pikujesz w dół i możesz otworzyć te sieci skrzydła instant i one też cię z bardzo dużym boostem wyrzucają do przodu. Także to jest naprawdę fajny system, który jednak wymagał, żebym się do niego przekonał. Ale powiedziałeś magiczne słowa fast travel i ja już tutaj muszę o moim cudzie technologicznym powiedzieć. Żadna inna gra już nie ma prawa używać nazwy fast travel po tym, jak zagracie w Spider-Mana 2 i zobaczycie, na czym polega fast travel faktycznie w grze. Żeby wam to zobrazować, no to jak sobie wybieracie punkt na mapie dowolny, to może być autentycznie druga strona miasta i przytrzymujecie trójkąt, który służy do fast travela, to tam się wam ładuje taki paseczek i jak się naładuje, to jesteście w tym drugim miejscu od razu. Tam nie ma ekranu wczytywania, tam nie ma jakiegoś nagle po przytrzymaniu przycisku animacji, że poruszacie się gdzieś tam i dopiero potem tam docieracie. Nie, po prostu puszczacie przycisk, jesteście tam, minimalna animacja się pojawia, na przykład lotu właśnie na tych naszych sieci skrzydłach albo prosto na sieciach i jesteście. I to jest dla mnie faktycznie pokazanie konkretnego użycia technologii, czyli odkrycia SSD przez konsolę, ale też naprawdę dobrego strumieniowania danych w takim razie, bo to też nie było na pewno łatwe, żeby to zaprogramować. Także Insomniac zrobił bardzo dobrą robotę z tym. Fast Travel jest faktycznie szybki.
Tak, i rzeczywiście aż chce się go używać, chociaż przyznam, że mało go używałem. To znaczy,
ja jak go odkryłem po 18 godzinach chyba, bo wcześniej go nie użyłem.
No właśnie.
To potem dla fanu przeskakiwałem między różnymi miejscami, żeby się pozachwycać.
Tak, tak, tak. No jest to faktycznie bardzo wygodne. No, jedynym powiedzmy utrudnieniem jest to, żeby móc w ogóle wykorzystać, znaczy móc się przenieść od danego miejsca w danej dzielnicy, no to trzeba najpierw odblokować powiedzmy taki drugi poziom tej dzielnicy. One mają trzy takie poziomy.
Tak jest.
W zależności od tego, ile wyczyściliśmy danej, wykonaliśmy różnych zadań pobocznych, jakichś tam różnych dupereli. No i ten drugi trzeba osiągnąć i dopiero wtedy w tej dzielnicy możemy się w dowolnym miejscu znaleźć.
Tak, ale jako, że ja nawet nie próbowałem używać fast travela przez 18 godzin, to do tego momentu wyczyściłem prawie wszystkie dzielnice. Tak. Bo też warto, myślę, od razu nadmienić, że to nie jest długa gra. To jest bardzo wygodnie długa gra. W sensie to jest, jej długość jest wygodna dla mnie przynajmniej. Bo w 21 godzin bodajże, 21 albo 22 godziny wymaksowałem grę, zrobiłem 100% w niej. po czym platynę miałem po 25.
No i to jest, jakby, bo jakbym miał szukać w ogóle jakichś wad tej gry, bo tak się zastanawiałem właśnie, że w gruncie rzeczy ciężko mi znaleźć jakieś wady, to jeśli chodzi o mnie, bo tam wszystko się spina, to znaczy właśnie jest i fajna walka, i ciekawa historia, o czym jeszcze będziemy mówili i tak dalej, ale jakbym miał szukać, to bym na siłę szukając, nie dla mnie osobiście, ale wśród wielu graczy właśnie znalazł wady w długości, że wyobrażam sobie, że jest grupa takich osób, graczy, którzy kupują tą grę, jest to gra z otwartym światem, więc oczekują od niej tego, co na przykład Assassin obiecuje, przynajmniej te poprzednie trzy duże Assassiny, że a tutaj czegoś takiego nie ma, tak jak mówisz, no 25 godzin na platynę, no super krótko. Ja mam wrażenie, ja nie zrobiłem jeszcze platyny, nawet nie wymaksowałem jeszcze gry, ale mam wrażenie, że pamiętam, że wymaksowałem, zrobiłem platynę w pierwszym Spider-Manie i to jednak było trochę dłuższe, to było tak z 10 godzin dłuższe z tego, co pamiętam, tak mi się wydaje. Też była łatwa, też była szybka, ja generalnie nie robię jakichś długich i żmudnych platyn, bo w sumie się nie chce, ale pamiętam, że ją zrobiłem. A tutaj, no, ja skończyłem kampanię, wykonując niektóre zadania poboczne, realizując niektóre różne wyzwania i tak dalej, i mam wyczyszczone 80% Nowego Jorku. Więc jakby w gruncie rzeczy, i mam te, powiedzmy, jak skończyłem kampanię, to miałem jakieś 18 godzin według licznika Sony. W związku z tym, no nie jest to dużo czasu i to jest jakby taka wada, którą, mówię, dla części graczy warto to po prostu wiedzieć, że to nie jest gra, którą kupicie i będziecie mogli w nią grać całą jesień, bo ona zasadniczo nic po skończeniu, po wymaksowaniu jej już nie oferuje. Można zagrać na wyższym poziomie trudności, który się odblokowuje po skończeniu kampanii, ale to tyle. Nie można powtarzać misji na przykład, nie można powtarzać wyzwań.
Można
chyba
powtarzać
tylko jedne wyzwania, tak?
Jeden rodzaj związanych z tajemniczymi miejscami.
Tak.
I to można powtarzać. Tam nie ma na razie nowej gry plus, ale jeśli dobrze pamiętam, to jest plan jakiś dodania chyba nowej gry plus. Zresztą to nie jest nic zaskakującego, bo pierwsza gra i Morales mieli nową grę plus, także zero zaskoczenia, że to się pewnie pojawi.
Tak, ale jakby żebyście mieli świadomość, to, że to jest, no to nie jest jakiś wielki, bo chodzi o to, że
Ja szukam w telefonie, żeby znaleźć, czy pokaże mi czas gry w poprzednie Spider-Many. To będę się w stanie jakoś odnieść do tej długości, ale
tak,
to na spokojnie.
Na pewno jest, bo to jest trochę bardziej, ona jest grą fabularną, która troszkę udaje grę sandboxową, w tym sensie, że myślę, że jednak skojarzenie z grą sandboxową jest takie, że oferuje dużo zawartości, często żmudnej, często powtarzalnej. A Spider-Man z jednej strony oferuje ci otwarty świat i oferuje ci dużo zawartości dodatkowej. Tutaj ważne jest to, że ona nie jest żmudna i nie jest tak bardzo powtarzalna jak w takich standardowych sandboxach, ale za to właśnie no, to jest kosztem no, po prostu czasu w grze.
Apka nie chce mi bardzo pokazać czasu gry, chociaż na samej konsoli to się pokazuje. A pokazuje mi też na przykład przy Spider-Manie 2, jaką mam czas grania. Więc oznacza to, że nie potrafię tego znaleźć. W każdym razie tak, wydaje mi się, że było potrzebne, bo ja nie wiem, czy ja nawet na nowej grze Plus nie grałem w pierwszym Spider-Manie, żeby zrobić platynę. Bo ja splatynowałem i jedynkę, i Moralesa, i teraz dwójkę.
A grałeś w Spider-Mana do platyny, kiedy już był z dodatkiem albo z jakimiś takimi aktualizacjami?
Te dodatki były tam nowojorskie, złodziejskie.
Tak.
Tak, tam platyna jest, znaczy dodatki nie są potrzebne do platyny,
tak, ale podejrzewam,
ale
że nowa gra Plus mogła dołączyć. Strzelam do, może dlatego musiałeś ją zrobić.
Albo nie musiałem, tylko po prostu było mi łatwiej na nowej grze
już,
Plus,
no
bo na przykład miałem rozwiniętą postać, już nie pamiętam, bo to już było też trochę czasu temu. Ale na pewno z tych trzech gier, tutaj platyna wydaje mi się najłatwiejsza. Są takie dwa może osiągnięcia, które wymagają świadomości poprzednich gier, żeby coś znaleźć. Oczywiście na pewno w sieci, jak tylko będziecie grać, będzie już masa poradników, jak te osiągnięcia zdobyć. Ale no, dało się je zdobyć bez wielkiego kombinowania, bo platynę zrobiłem bez jakiegoś poradnika i było ono bardzo przyjemne.
Dariusz Matusiak, recenzent tekstowy na gry online, też zbił platynę, więc jakby nie
kurde,
jest to coś zaskakującego.
Ale my się przygotowaliśmy w tym razem do tego, w sensie, że splatynowaliśmy gry. Oby tak, jakby się tak dało częściej, to było super, ale się nie da.
No niestety.
Ale ja się akurat co do długości tutaj trochę nie zgodzę, bo mnie odpowiada bardzo taka długość, bo ta gra, mimo bycia grą nastawioną też na fabułę w dużym stopniu, ona jest łatwo regrywalna, mimo znaczy, wszystko.
Ja powiem tak, mnie osobiście też pasuje. Ja tylko mówię, że jak szukam jakichś wad, no to widzę, że część graczy będzie niezadowolona, że gra jest super, ale chcieliby w nią grać trzy razy tyle, bo jest tak fajna. I to jest jakby... Mnie osobiście ten czas jest super, bo to jest właśnie takie 25 godzin, może 30, jak ktoś będzie, nie wiem, niespecjalnie spiesznie to robił. No to jest dla mnie optymalne. Tyle, żeby akurat w grę się wciągnąć, dobrze pobawić, ale nie zacząć, zanim się zdążysz znużyć nią, to już ona się skończyła. Tak. I to jest super. To jest w ogóle, czysto osobiście super, ale rozumiem, że kogoś to może odstraszyć.
To prawda. No ja na szczęście, bo ja pokończyłem właśnie dwukrotnie. Ja w ogóle zrobiłem Spidermana bez platyny. Najpierw na PS4, potem jak wyszedł remaster, to zrobiłem, chyba jeszcze nie, czekaj, zanim wyszedł remaster, to wbiłem platynę w zwykłej wersji, potem zrobiłem Moralesa z platyną i potem gdzieś jakiś czas później zrobiłem remaster bodajże z platyną, jeśli się nie mylę. I pomimo, że to były te same gry cały czas, ale ich konstrukcja jest na tyle przyjemna, tam gameplay jest na tyle przyjemny, że po jakimś czasie warto wracać. Mimo, że nie ma tutaj wyborów, nie da się poprowadzić inaczej historii, bo to jest jednak liniowe doświadczenie, to mimo wszystko w to się dobrze gra raz jeszcze, bo jest to po prostu bardzo przyjemny gameplay. Więc ja polecam wracać do tej gry co jakiś czas, jeśli po prostu szukacie więcej tego typu doświadczenia, bo ono jest mocarne. Zastanawiam się, czy dwójka w ogóle dostanie jakieś dodatki, bo właśnie jedynka dostała te drobne dodatki.
Tak.
Chyba się nie mówiło nic o dodatkach do dwójki, ale ja tak trochę liczę na to, że to jest moja teoria spiskowa, że zrobią dodatek, który wprowadzi Wolverina w takiej formie nawet gościnnej, tylko żeby zobaczyć chociażby jego model postaci albo cokolwiek. I to będzie ten, który trafi później do standalone'owej Wolverine'owej gry. To jest moja teoria spiskowa. Nie sądzę, żeby tak było, ale bardzo bym chciał, żeby tak było. Żeby w ten sposób Insomniac zatizował, kogo zobaczymy dalej jako Logana.
Okej.
No zobaczymy. Ale tak, jeśli chodzi...
Ale tutaj masz rację w tym sensie, że tak jak gameplay był super w jedynce i w dwójce, w Milesie Moralesie, tak? Czyli w jedynce i pół powiedzmy, w wersji grze półtora, to w dwójce jest chyba po prostu troszeczkę lepszy. Po prostu ja mam wrażenie, że ta gra jest po prostu od jedynki troszeczkę lepsza na większości pól chyba, o ile pamiętam. O ile pamiętam to na wszystkich, bo może mówię, ja nie jestem tak świeżo z tą grą i tak dobrze, ale po prostu jest lepsza. Ma więcej, masz dwie postaci, co oznacza, że masz więcej, powiedzmy, umiejętności, tak? Ponieważ każdy Spider-Man ma te same gadżety, ale ma różne umiejętności.
Tak.
Więc grasz, prawda, Peterem Parkerem, no to on ma jedne umiejętności, nie wiem, Miles ma te swoje elektryczne i trucicielskie, powiedzmy. Więc jakby one są trochę inne, inaczej działają. Nie jest to jakaś, przynajmniej dla mnie, z punktu widzenia gameplayowego, jakaś super różnica, ale jest.
Tak, one bo jakby wyrzućmy to z drogi, bo to na każdym materiale już jest. Symbiot jest częścią tej historii i on jest teasowany już od jedynki tak naprawdę, jeśli ktoś grę skończył. I pierwszy zresztą reveal trailer Spider-Mana 2 w ogóle pokazywał walkę, czy też teasował walkę z Venomem.
Tak.
Więc jakby umówmy się, jeśli jest Venom, to jest symbiot suit i tak dalej, i tak dalej. I w związku z tym pojawiają się te symbiotowe umiejętności, które gdzieś tam są ważne. Ja sobie tak... Peter różni się przez to trochę bardziej, bo on jako swoje podstawowe rzeczy, pierwsze skille, które dostaje, to są te mechaniczne ramiona, czy też odnóża, bo to w sumie tak na to trzeba patrzeć.
Tak.
I one... To działają spoko. W sensie rozwinięte mają swoje plusy. Potem dostaje gdzieś te symbiotowe skille, więc one są jakąś alternatywą. Ja tutaj prostuję swoją własną recenzję, bo to upewniłem się dopiero później. Powiedziałem, że każdy ma dwie alternatywy co do każdego slotu skilli. Peter ma w przypadku dwóch skilli trzy alternatywy, więc on ma odrobinkę więcej do wyboru, ale to tam jako gracie, to też zobaczycie pewne rzeczy, które się dzieją, dlaczego się dzieją i z czego to wynika. Miles ma faktycznie swoje skille z Moralesa i dostaje alternatywne wersje tych skilli. Jest z czego wybierać, można sobie dostosować, przy czym ja też nie bardzo zwracałem na to uwagę, ale tutaj się pojawił właśnie drobny zarzut z mojej strony, że ja nie bardzo czuję różnicę, niezależnie którym gram, to w zasadzie gameplay wygląda tak samo. I to może być plus, to może być minus. Dla mnie to jest taki drobny minus ze względu na to, że spodziewałem się, że oni jednak będą się różnić gameplayowo, że Miles będzie, bo to było tak mówione, że on jest ten bardziej zwinny, trochę mniej bijący, ale za to ma mocniejsze moce i że dzięki temu on będzie wymagał innego playstylu, żeby dobrze nim grać. I zresztą może do innych sytuacji się nada. Peter za to w momencie, kiedy dostał nagle te swoje odnóża albo dostał ten symbiotowy swój kostium, to w zasadzie nie ma prawie żadnej różnicy w tym, jak się gra jednym a drugim. Ja nie wiem, czy skorzystałem raz poza tym, jak tutorial mi kazał na Milesie z niewidzialności, bo na przykład to w Moralesie, jak grałem, tam były potrzeby korzystania z tego. Tutaj nie znalazłem żadnej. To ja jest tak taki, samo. To jest, mam wrażenie, taka umiejętność pozostawiona. To jest umiejętność zostawiona, mam wrażenie, z Moralesa, która istnieje, bo była, a nie było żadnego takiego naprawdę sensownego powodu, żeby jej używać w tej grze. Więc chyba chciałbym, żeby oni się różnili od siebie trochę bardziej, żebym faktycznie czuł, że tutaj ten mi się sprawdzi bardziej. A tak nie było.
Mnie się nawet zlewali, zwłaszcza na początku, nie tylko gameplayowo, ale też fabularnie, bo tam są takie momenty, w których w trakcie misji oni cały czas są na przykład w dwójkę i my oczywiście kierujemy jednym z nich, drugi nam pomaga, powiedzmy, mm-hmm. wtedy i zmienia gra jakby nam kontrolę, tak, że zaczynamy z Milesem, potem kontrolujemy Petera, potem na przykład znowu Milesa i jak gdzieś na przykład w trakcie misji się orientowałem, aha, okej, czekaj, bo ja gram teraz Milesem na przykład, jakby oni mają podobne stroje, przez to, że cały czas coś mówią, a na ekranie i tak się dzieje dużo, więc nie zwracasz uwagi. Ja nie zwracałem tak bardzo uwagi na postać, więc się nagle dziwiłem, że okej, gram innym. I takie miałem na początku właśnie wrażenie, ono minęło, bo fabularnie to jest bardzo dobrze rozkminione. Tak. Ale początkowo miałem takie wrażenie, nie bardzo rozumiem, po co ich jest dwóch. Są bardzo podobni, jeśli chodzi o gameplay, zwłaszcza na początku jeszcze, bez tych wszystkich skilli, to są bardzo podobni, no bo to się powoli odblokowuje i tak dalej, więc w sumie i taki szum się trochę robił. Nie bardzo wiadomo w sumie, o co chodzi, ale z czasem to zaczyna mieć coraz większy sens. Tak by ta gra fabularnie tłumaczy, znaczy, kończąc grę rozumiesz, że to było fajnie przemyślane wszystko i zaplanowane.
Tak, możemy sobie chwilkę o fabule pogadać bez spoilerów dużych, poza tym co, mówię bez dużych, bo powiedzmy oprzemy się na tym, co w trailerach się pojawiło, ale nie będziemy wchodzić w szczegóły, tak. Jak to jest w grze rozwiązane. No to generalnie ideą główną jest to, że Harry Osborn wraca do życia naszych bohaterów.
Harry Osborn to jest taki najbliższy przyjaciel Petera z młodości, Parkera z dzieciństwa, tak? To jakby powiem, nie pamiętam, jak to było pokazane dokładnie w jedynce, ale nie było chyba za bardzo, tak?
Tam był ten wątek, że Harry zniknął i jedna z aktywności w mieście to były pozostawione przez Harry'ego miejsca, na przykład do oczyszczania, wiesz, zatrucia w mieście i tak dalej. Na zasadzie moja matka chciała pomóc temu miastu, to ja zostawiam tobie, a ja jestem teraz w Europie i mnie nie ma. Bo generalnie późno się dowiadujemy w jedynce, że Harry tak naprawdę był chory i miał tę samą chorobę, co jego matka, więc Norman Osborn próbował wymyślić sposób, jak Harry'ego uleczyć z tego wszystkiego i tutaj w grę wchodzi symbiot, który okazuje się jakimś tam rozwiązaniem tych problemów. Oczywiście rozwiązanie problemów przy użyciu symbiota zazwyczaj ma swoje skutki uboczne, tak. I też wokół tego dużo się buduje w tej grze. Oni mają naprawdę fajną relację, w sensie dla mnie zdecydowanie bardziej wiarygodną niż Peter miał z Harrym w Spider-Manach z Tobey Maguirem. Naprawdę tutaj czujesz, że to są kumple. Zresztą jest bardzo fajna sekwencja, gdzie razem z MJ idziecie w trójkę, nie wchodząc w szczegóły, robić rzeczy. I to są fajne rzeczy.
W ogóle takich sekwencji bardzo fajnie jest to zaprojektowane w tym sensie, że nie ma jakby gameplay, ten gameplay loop, jak się mówi, no, polegający na bujaniu się na linię, tak. Podciąganiu przeciwników, zabijaniu ich i tak dalej, no i potem przemieszczaniu się do tego
nie
miejsca.
Zabijaniu.
Niezabijaniu, no tak, tak, no. Tak, masz rację, zrzucanie ich z wieżowców ich zdecydowanie nie zabija.
Nie, ponieważ tam wtedy rzucasz sieci, które ich przyklejają do boku budynku.
Okej.
Okay. Tak to działa. Ale jak sprawdzisz, to tak to działa.
Dobrze. Nie, no jasne, masz rację, ale więc jest ten gameplay loop.
Tak.
I on jest bardzo fajny sposób przerywany różnego rodzaju misjami fabularnymi, które wprowadzają inne w ogóle mechaniki, mhm. które wprowadzają inne postaci i w ogóle tak. to jest świetnie zrobione. Kilka z tych misji jest naprawdę super, absolutnie klimatycznie, albo w ogóle będzie się o nich mówiło, myślę.
Tak, nawet granie MJ stało się przyjemniejsze niż w jedynce, tak. bo ona została, powiedzmy, jej zakres umiejętności został trochę przebudowany, przez co to nie jest już takie chamskie skradanie się i liczenie, po prostu przekradanie się pomiędzy. Tutaj ona ma jakieś tam drobne, ofensywne
tak, tak, tak.
możliwości i przestała tak wkurzać jako sekwencja.
Tak, i w ogóle te sekwencje, oczywiście one nie mogą być tak ciekawe jak sekwencje ze Spider-Man, znaczy jakby standardowy gameplay ze Spider-Manami.
Dwie są.
Dwie sekwencje? Tak, tak, tak. tak.
Dla mnie dwie są takie, że autentycznie wyróżniają się na plus, mimo że są całkowicie różne od siebie. Ale tak. nie będziemy o tym mówić.
Ale chodzi mi o to, że tak czy inaczej te momenty oddechu, kiedy dostajesz postać, która ma znacznie mniej umiejętności, możliwości i tak dalej, są całkiem spoko, bo właśnie przez to tempo się jakby jest naprawdę dobrze zaprojektowane, że nie ma takiego, co za dużo, to też niezdrowo, to znaczy powtarzanie, czy granie cały czas super interesującego gameplayu polegającego na walce Spidermana z przeciwnikami, gdyby to robić przez godzinę non-stop, to byłoby nudne, a tu jakby ono jest cały czas przeplatane albo cutscenkami, albo właśnie tymi misjami, gdzie kierujemy jakąś inną postacią, mhm. która nie ma tych zdolności i to jest świetnie zaprojektowane tempo fabularne.
Tak, ja za to miałem jakby uwagę do początku gry, nie samego tylko pierwszej sekwencji, ale w ogóle do pierwszych kilku godzin. Dla mnie, ja miałem trochę problemów z fabułą po prostu, na takiej zasadzie nasi bohaterowie mierzą się z jakimiś nagle problemami, które są zupełnie z czapy wyjęte, to znaczy ja rozumiem, że to są komiksowe historie i ci bohaterowie muszą mieć trudno, ale sam początek, jesteśmy w szkole, Peter zaczyna po prostu lekcje, nie? I nagle takie, to wszystko, co się dzieje, postać pani dyrektor. Jakby, ja mówię o dosłownie pierwszych 5 minutach gry, więc tak. to wszystko to, jak się to poskładało, jest dla mnie takie, że to nie zawsze było dla mnie wiarygodne, a ta historia poza tym jest napisana tak bardzo dobrze, tak właśnie wiarygodnie, że to mi się tak rzucało trochę negatywnie, że czasem zupełnie nielogiczne powody, dla których coś się nie układa dobrze. Ale im dalej w las, tym ta historia staje się w ogóle poważniejsza. Ta historia staje się bardziej mroczna. Na pewno jest to najmroczniejsza z tych wszystkich trzech gier i też poważna. Mimo wydarzeń gdzieś tam srogich, które stały się w pierwszej grze, nawet w dwójce, bo jakby historie Spider-Manów zawsze są historiami o utracie ludzi chociażby, czy też rodziny, czy przyjaciół. No to tutaj ta dwójka w ogóle podkręca wszystkie motywy, które znamy i z komiksów, i z filmów, i w ogóle też oryginalne pewne motywy, do takiego stopnia, że to nie jest już taka historia dla siedmiolatka, który by sobie chciał w coś tam pograć.
No tak, tak, tak. Ona, znaczy to nie jest też, to nie jest powiedzmy poziom jakiejś powagi The Last of Us, oczywiście. Ale to jest bardzo dobrze napisana historia, która łączy w sobie w udany sposób zarówno te elementy takie czysto przygodowe, jakieś takie humor, mm-hmm. ale też właśnie trochę poważniejsze tematy i robi to w sposób, który nie masz jakiegoś cringe'u z tego powodu, nie ma jakichś zgrzytów na przykład, że nagle coś tu się zmienia. Ty miałeś tam na początku jakiś zgrzyt. Mnie to szczerze nie przeszkadzało, dla mnie to jest takie bardzo komiksowe, tak, że Peter Parker oczywiście musi mieć problem z tą swoją tożsamością Spidermana i to musi go oczywiście w jakieś kłopoty wpędzać, bo to jest taki super, przecież kanoniczny tak. motyw. Więc mnie to nie przeszkadzało, a później po prostu jest coraz lepiej. I fajnie to działa, jeżeli chodzi o tą mechanikę tych dwóch Spidermanów. W ogóle Dariusz porównał to w recenzji do jakby stylu z GTA 5, to znaczy w tym sensie technicznie, że przemieszczać się po mieście i wykonywać sobie różne zadania poboczne możesz dowolnym Spider-Manem, mhm. chyba że zadania są powiązane z jednym z nich, mhm. bo niektóre są po prostu tak. powiązane, ale robisz to, jakby przełączasz się jednym przyciskiem między nimi, a misje fabularne to już są pod konkretnego Spider-Mana zazwyczaj przypisane, chyba że tak jak mówiłem, w trakcie misji się zmienia kontrola, bo to też się zdarza czasem. Kamera miejsce zmienia i musimy kimś tak. innym grać i tak dalej.
To ja powiem, że jak dla mnie to mimo wszystko nie dorasta do GTA 5, zamiana bohaterów. mimo że ja nie lubię GTA 5 za właśnie posiadanie trójki bohaterów, to uważam, że tam to jest zrobione znacznie lepiej. Z bardzo prostego powodu. Kiedy zmieniasz bohatera w Spider-Manie 2, on się pojawia mniej więcej w tym samym miejscu. Tak. Po prostu nagle wskakuje w, tam, okej, okay, zamacha jakiemuś przechodniowi czy coś w tym stylu i tyle. A w piątce, w GTA 5 miałeś jednak tak, że znajdowałeś tego bohatera w zupełnie innej części miasta. On robił swoje rzeczy. Jasne, one się tam potem stawały powtarzalne, ale każdy z nich robił coś charakterystycznego dla siebie, mógł być w miejscu. Mogłeś wpaść na Trevora, który ucieka przed policją w tym momencie, bo jakąś burdę zrobił. Więc uważam, że GTA 5 zrobiło to znacznie lepiej niż tutaj. I dla mnie ta sama, sam proces zamiany bohaterów jest taki... Okej, okay, niech będzie.
Tak jak mówiliśmy, oni się niespecjalnie różną w tym swoim gameplayu, więc ja na przykład w ogóle nie miałem potrzeby zmieniać bohaterów w trakcie gry, w ogóle.
Ja tylko tak dla budowania sobie imersji to robiłem, faktycznie. Okay. Bo poza tym to nie jest też tak, że trzeba sobie przygotować tego bohatera wcześniej, żeby na przykład wejść w interakcję z konkretnym rodzajem aktywności. Możesz podejść do tego rodzaju aktywności i tam jest informacja, o, tę aktywność musi wykonać ten drugi bohater, więc kliknij przycisk i oni się w tym momencie wymieniają, on tam wskakuje w to miejsce instant i jest dobrze. Więc dla wygody gameplayu to ma sens, dla wiarygodności to jest dla mnie jednak trochę minus. No ale przez to, że też rzadko zmieniałem, tylko wtedy jak mi się akurat zachciało, no to to było jak było. No ale dobra, to wszystko nam się to jakoś składa w całość. Ja jestem na przykład bardzo zadowolony z finału historii. To jak została poprowadzona, to jak została też gameplayowo zrealizowana ta wieloperspektywiczność tego finału jest bardzo fajna.
Jest epicka, jest jakby dorasta temu, co było wcześniej, przerasta to, co było. Też nie masz takiego, czasem w grach masz taki problem, że powiedzmy, gra ze swoich sztuczek się wyprztyka w połowie i potem już jest to samo. A tutaj właśnie udało im się wprowadzić, powiedzmy, masz takie poczucie, że to był rzeczywiście finał, że to było coś, że przeżyłeś taką przygodę, że ona się skończyła. Walki z bossami w ogóle są bardzo efektowne, bardzo rozbudowane.
Tak. No już pierwsza walka z bossem jest przecież wieloetapowa, wymaga zupełnie różnych innych elementów. Oczywiście gra cię uczy przy okazji na tym etapie, co robić, ale jest faktycznie fajnie skonstruowana.
Tak, i wręcz nawet do tego stopnia, że Dariusz w recenzji z kolei trochę narzekał, że jego zdaniem są troszeczkę zbyt przeciągnięte, bo to faktycznie wygląda w ten sposób, że masz pasek życia bossa i masz kilka takich kropek pod tym paskiem.
Tak, to są powiedzmy fazy.
Tak, i to są tak naprawdę w pewnym sensie kolejne paski, więc rzeczywiście, jeżeli na przykład zbijesz trzeci raz już pasek bossa i on jeszcze coś tam do ciebie ma, no to faktycznie może być takie, możesz mieć takie uczucie, ale dlaczego tak jest? Tyle razy już go pokonałem, a on cały czas jest jakby coś tam wymyśla nowego. Więc, ale akurat mnie to nie przeszkadzało, bo powodowało, że te walki są super epickie. Są w super scenariach, takich bardzo komiksowych, jakby te nasze skille, te skille. One są też trudne, to znaczy na przykład nie było chyba walki z bossem. Ja grałem na tym poziomie, który się nazywa Amazing po angielsku, czyli powiedzmy
taki normalny.
Tak. I tutaj mam w ogóle uwagę do poziomu trudności. Uważam, że gra nie jest łatwa. To znaczy nie jest tak łatwa, jak mam wrażenie, że był Spider-Man 1, a to może...
Ja uważam, że jest minimalnie trudniejsza, ale nie na tyle, żebym jakoś bardzo narzekał.
Ale jest w każdym razie, jest tam miejsce na wyzwanie dla szukających wyzwania, tak sądzę, bo ona ma jeszcze dwa wyższe poziomy trudności standardowo i ten kolejny trzeci, który się odblokowuje po przejściu gry. Więc jakby tam... iść w górę można i chyba nie było takiej walki z bossem, którą bym przeszedł na raz. To znaczy za każdym razem się trzeba jednak nauczyć pewnych sekwencji jego ataków. One potrafią być bardzo szybkie i jeżeli nie nauczymy się na przykład, że tu mamy dwa uniki, a po nich jest momentalnie blok, no to wtedy możemy raz, drugi, trzeci, zawsze ja w pierwszych podejściach właśnie, raz, drugi, trzeci ten blok obrywałem i się kończyło tym, że powtarzałem. Więc te walki były, jakby to jest też fajne, żeby ta walka nie poszła zbyt łatwo, bo wtedy masz takie uczucie, okej, to było coś. To może nie jest oczywiście Dark Souls, tak? Bo nie, musi paść nazwa Dark Souls, jeżeli chodzi o walkę z bossami, ale chodzi o to, że to nie jest takie super trudne, ale jednak daje tą satysfakcję, że to nie była jakaś taka, o, przeszedłem to po prostu, robiąc same uniki.
Ma też swoje te momenty, że czasem w tej kolejnej fazie bossa te sekwencje się delikatnie zmieniają, na przykład dochodzi kolejny atak w tej sekwencji, musisz się go wyuczyć.
Tak, albo jakieś nowe miejsce, na przykład boss nas rzuca na nową arenę, albo coś takiego, więc tam też się zdarzają takie zupełne zmiany scenerii jakby w trakcie walk, to też jakby powoduje, że one są takie świeże cały czas.
E, A jednocześnie, jak patrzymy na to, czyli mamy tak więcej, lepiej i tak dalej, ta historia jest epicka. Jednocześnie mam wrażenie, że ona jest bardziej kameralną opowieścią, bo jak sobie przypomnimy pierwszego Spidermana, to tam mieliśmy całe miasto pod sobą, było tych wielu vilanów, którzy się pojawiali. Był ten przypadek, że doktor Octopus w końcu kradł tego wirusa, który całe miasto było zalane tym wirusem w trzecim akcie i tak dalej, i tak dalej. I tam skalą było miasto. Wszystkie historie to było miasto, miasto, miasto i łapanie vilanów generalnie. Tutaj mam wrażenie, że te historie są znacznie bardziej kameralne, skupiają się na postaciach, skupiają się na relacji postaci, na, w przypadku Milesa, tym, jak jego społeczność żyjąca tam w Harlemie, jak sobie z wieloma rzeczami radzi, jak do tego podchodzą. Tam jest ten, chociażby misja z muzeum, która jest bardzo fajna, jest zupełnie inna od tego, co robi Peter. I dlatego miałem takie wrażenie, że to są naprawdę dobre ludzkie opowieści w tym wszystkim, że pod tymi komiksowymi, bombastycznymi sekwencjami kryje się faktycznie dużo historii o ludziach, po prostu.
To jest prawda, to zdecydowanie tak jest, że między innymi dlatego chyba tą historię się też dobrze poznaje, że bo są po prostu dobrze wykreowane postacie i fajne relacje między nimi i takie wiarygodne.
I teraz ja mogę na przykład nie pamiętać imion niektórych postaci, ale po Spider-Manie zostało mi w głowie dużo wspomnień konkretnych misji, dużo wspomnień konkretnych postaci, które spotkałem, versus Mirage, który trwał u mnie mniej więcej tyle samo, tak. Z którego nie pamiętam nic poza elementami głównego wątku i dwoma, powiedzmy, głównymi postaciami, które się przewijają. I to jest duża różnica w tym, jak to jest napisane. To jest naprawdę inna skala tego pisarstwa. I to z jednej strony można pomyśleć, kurde, przecież to jest głupia gra o superbohaterach, nie? A jest naprawdę, naprawdę porządnie zrobiona.
Ja zauważyłem, bo zazwyczaj staram się, ale tego nie było w Spider-Manie opcji przewijania dialogów. Nie ma takiej opcji.
Chyba nie.
Co nie zmienia faktu.
Można pomijać sekwencje filmowe, tak, ale jak to sobie otworzysz opcję i dasz pomiń film.
Ale to całą sekwencję. Tak. Nie można, powiedzmy, przyspieszyć ani tych sekwencji cutscenkowych, bo czasem w grach można cutscenki również jakoś tam przyspieszać, ani nie możesz też takich na silniku, gdzie tam na przykład rozmawiasz z jakąś postacią albo coś tam. I zupełnie to nie przeszkadza, bo to są po prostu dobrze napisane dialogi, one nie ciągną się w nieskończoność, one nie mówią jakiejś oczywistości, tylko od razu przechodzą do konkretu. I mimo tego, że jest ich w sumie dużo, bo i tam mamy podcast, którego możemy słuchać. Prawda?
Dwa podcasty w zasadzie.
Dwa, tak? Bo powiedzmy, że podcast mówię w tym sensie, że podcast Danicast się nazywa, tak?
No bo J. Jonah Jameson miał wcześniej swój tak jakby podcast.
Taki radiowy, bo przez to, że jego wiek jakby sugeruje dla mnie bardziej, to jest program radiowy, a Dani robi taki bardziej podcast, bo to jest takie młodzieżowe bardziej. Ale jakby są te dwie audycje, powiedzmy, których możemy słuchać i postaci w kółko ze sobą rozmawiają jakby między misjami, na przykład, kiedy gdzieś się musimy przenieść, to cały czas jesteśmy na linii z kimś, rozmawiamy i tak dalej, więc jakby tego jest strasznie dużo i to się chłonie, mimo tego, że to jest dużo, to znaczy, że to jest naprawdę dobrze napisane po prostu, że to nie męczy, chce się tego słuchać, że ciekawi i tak jak mówisz, to oparcie w postaciach, to jest słuszna uwaga, że to jednak dużo robi, że dobre relacje w ogóle między postaciami, no to jest klucz dobrej historii.
Ja miałem takie obawy, pamiętając, jak wyglądał Spider-Man 3 z Tobey Maguirem i tam klasyczny już Bully Maguire, czyli ten pod wpływem symbiota Peter, jak się zachowywał i że to było takie cringe'owo-komiczne. To znaczy jego taniec na ulicy i tak dalej, sekwencja, jak przychodzi do MJ, do knajpy i tam z jakąś laską tańczy i w ogóle. Generalnie to było takie cringe'owe trochę. I tak sobie myślę, głos Yuri Lowenthala, który też jest chłopięcy, mimo że gość ma pewnie okolice 50 powoli. I myślę, przecież dostaniemy to samo. Ale on sobie w ogóle poradził świetnie w tej roli. Nie słuchałem całej wersji polskiej, więc nie wiem, ale szybka dygresja. Sandmanem w polskiej wersji jest Jacek Rozenek, więc to dla niektórych może być już powód, żeby zagrać.
Dariusz grał w większości na wersji polskiej i mówi, że jest bardzo dobra, bardzo mu się podobała, że grał chwilę tylko na angielskiej, żeby sprawdzić, ale ostatecznie wrócił do polskiej i że bardzo ją poleca.
To bardzo dobrze. W każdym razie Yuri pociągnął w ogóle Peter Parker w tej wersji, która gdzieś tam zostaje zainfekowana, wypadł zaskakująco też konkretnie, naprawdę tak. Przekonująco w tym, co się dzieje, bo to nie jest, to jest trochę inaczej rozwiązane niż było wtedy w tych starych filmach i myślę, że chwała im za to. Są punkty styku, ale są też zupełnie inne elementy, ale to, o czym chciałem pogadać, nawiązując, wychodząc od tego, wiemy o dwóch vilanach, więc o dwóch vilanach sobie pogadajmy, Kraven i Venom, jako że to są postacie, które się pojawiły. Jesteś zadowolony z tego, jak zostali przedstawieni i w ogóle jak zostali poprowadzeni? Tak ogólnikami, tak. Żebyśmy nie sprzedali szczegółów.
Tak, tak, tak. To znaczy fakt, że o Kravenie wspominamy gdzieś w 50 minucie rozmowy wiele mówi, ale to nie zmienia faktu, że Kravena jest dużo.
Jest bardzo dużo.
I podobał mi się jako vilan, to znaczy jest brutalny, jest wyzwaniem.
Znaczy on...
Bardzo długo tak naprawdę my tylko o nim słuchamy i widzimy go z daleka, powiedzmy. I jakby to napięcie rośnie i to jest spoko, mnie się to podobało.
W ogóle to, co robi Kraven, ma ogromne jakby skutki w tym świecie gry. W sensie one są... troszkę, powiedziałbym, zamiecione pod dywan i one się dzieją obok wszystkiego. To nie jest główna oś historii, ale one przecież mają no naprawdę takie skutki dla różnych postaci, że wow, nie? W sensie no polecieli po bandzie, pisząc rzeczy.
Jedno, co mnie śmieszyło, to fakt, że po prostu ta armia Kravena, no bo Kraven jest tym łowcą, jest takim predatorem trochę. Nie? On szuka sobie takich przeciwników godnych zmierzenia się, więc jakby z takim komiksowym, spidermanowym predatorem. I on ma taką swoją armię łowców, powiedzmy. I po prostu tak mnie śmieszyło, ilu ta armia...
Którzy urwali się z konwentu, notabene.
Ilu tych ludzi w ogóle on tam ma, bo przecież w toku gameplayu, nie wiem, pewnie z kilkuset takich przeciwników pokonamy, przykleimy, nie zabijemy, ale...
Nie, może to są ci sami, tylko oni się uwolnili, wiesz.
Czy nie jest specjalnie mądrym superbohaterem Spider-Man, jeśli pozwala im cały czas uciekać i dalej terroryzować miasto, tak?
No może, no. Tego nie wiem.
Ale faktycznie to mnie tak troszkę śmieszyło, że jakby eliminujemy tylu przeciwników, po prostu ten Kraven to ma po prostu taką armię, która ukrywa się w tym Nowym Jorku i w ogóle nikt nie zauważył, że tam jakieś tysiące kolesi i lasek z jakimiś bronią, z tarczami, no. Z jakimiś wyrzutniami, ze snajperkami biegają w tej wewte, tak?
Ale
jakby to rozumiem, to jest konwencja
to
komiksu.
Wszystko dlatego, że oni korzystali z technologii niewidzialności i ukrywali swoje miejscówki.
To fakt, tak.
Więc to jest...
Nie, no jasne, to nie ma co jakby realistycznie oceniać takich rzeczy, ale podobali mi się obaj vilani i tak samo mi się podobał Venom.
Doprowadzenie w ogóle do pojawienia się Venoma i tak dalej jest bardzo ładnie zbudowane.
Tak.
To nie jest taki Venom, jakiego kojarzycie teraz z filmów z Venomem, z Tomem Hardym. To kompletnie nie jest ten rodzaj postaci. I myślę, całe szczęście, bo to się idealnie wpasuje, ten Venom się idealnie wpasowuje w narrację, jaka jest poprowadzona. Głos tego czarnoskórego pana, który podkłada Venomowi głos, jest absolutnie świetny. To jest naprawdę mocarne. Z ciekawości muszę posłuchać, jak w polskiej wersji brzmi Venom, bo angielska tutaj jest naprawdę to jest srogie. No ale dobrze, to mamy takie rzeczy. Z takich drobiazgów jeszcze, które mi się strasznie podobają. Mówiłeś o tych dwóch Spider-Manach, że tam czasem leci, na sieciach buja się ich dwóch. Bardzo mi się podobały te sekwencje, gdzie właśnie masz te losowe zdarzenia w mieście, te oznaczone czerwonym symbolem, że tam coś, nie wiem, walka, tutaj jakiś gang, coś ten, na sklep napadają i że czasem są to sekwencje, w których masz innego bohatera, który już tam walczy i po prostu musisz do niego, dołączasz do niego, walczycie razem. Są te wspólne sekwencje finisherów, które się pojawiają.
Wtedy są takie wspólne finishery. Są też jakieś, te postaci między sobą mogą wymieniać jakieś gesty, powiedzmy. Na sam koniec mogą sobie przybić w jakiś taki, nie wiem, cringe'owy sposób jakieś piątkę albo coś takiego.
Tak, no jest klasyczne odtwarzanie mema, gdzie oni sobie pokazują na siebie palcami dwóch Spider-Manów, nie? I jest takie, no tak, no musiało się to stać w tej grze, bo kiedy by indziej.
No tak, tak, tak.
No i dobrze, to...
I jest jeszcze jedna rzecz, o której nie mówiliśmy w ogóle? Nowy Jork?
Nowy Jork? No, no jest Nowy Jork.
Jest Nowy Jork. I jest bardzo ładny, jest technologicznie troszkę bardziej zaawansowany, ale tak jak mówiłeś, to już nie jest ten sam szok. To znaczy, jak gra wyszła na PS4 jedynka, to było takie wow, no. Ekstra. A na PS5 w teorii nowa generacja, no i wygląda to tak. Trochę lepiej, na pewno dużo lepiej, żeby nie było. Podejrzewam, że jak ktoś bardzo dokładnie przeanalizuje odbicia, nieodbicia, można zaglądać do pomieszczeń, co prawda do domów ludzi, tak? I one się bardzo często powtarzają, nawet obok siebie potrafią być te same. Tak. I one są bardzo niskiej jakości, przynajmniej w tym graficznym modzie,
którym ja grałem. Bo umówmy się, to ostatecznie jest tak, że tych pomieszczeń, gdyby je chcieć robić, to musiałyby być pewnie setki tysięcy,
tak.
Więc jeśli nawet nie więcej. Pewnie może już nawet i w milionach by to trzeba było liczyć na tak dużym mieście.
Tak, no.
Więc robienie tego osobno nie miałoby sensu. Zresztą ta gra jest skonstruowana tak, że tam się tak szybko poruszasz i nie zwracasz na te rzeczy uwagi.
Jak ktoś chce, to się może przykleić do budynku i po prostu łazić po nim i zaglądać w te okna. Są tam jacyś ludzie, gapią się w telewizor, nie zwracają na nas uwagi niestety. Zastanawiałem się, czy będzie jakaś reakcja na przykład, że ktoś pomacha do nas coś, ale nie. To jest jakby taka statyczna scenka i tyle. Co nie zmienia faktu, że Nowy Jork jest super, ale to, co tak naprawdę jest ciekawsze, to jest to, bo moim zdaniem znakomicie jest jakby zrealizowany sandbox w tej grze, bo on jest, z jednej strony jest dużo rzeczywiście dodatkowych pobocznych zadań, to znaczy między jednym questem a drugim mamy do wyboru, każda dzielnica, tak samo jak było w jedynce, tak samo jak było w Moralesie, każda dzielnica ma swoje wyzwania i jakby bardzo przyjemnie robi się je po drodze, czyli na przykład między jakimś questem można sobie po prostu, tutaj jest skrzynka Prowlera, tak?
Prowlera,
tak. No to na przykład są zadania związane z Milesem Moralesem. Albo z kolei Peter Parker może, powiedzmy, pomagać przyrodzie haremu, miasta, tak. Albo pomagać haremu. I tych zadań trochę jest i one są, to co jest fajne, to jest to, że one są różnorodne nawet w ramach swojego, powiedzmy, stylu. To znaczy tam są delikatne różnice. One nie są może duże, one się ostatecznie sprowadzą do mniej więcej podobnego, na przykład z Prowlerem te zadania są takie małe zagadki logiczne, które polegają na tym, że za pomocą skanera musimy znaleźć miejsce, które należy zmienić w jakiś sposób, potem za pomocą lin na przykład otworzyć jakąś bramę czy coś takiego i one nie są szczególnie trudne, ale za każdym razem to jest inna zagadka.
Coś troszkę innego.
Tak, więc to mi się bardzo podoba, że nie nuży w związku z tym, nie miałem nigdy jeszcze do tej pory, chociaż jeszcze przydam 20% Nowego Jorku, tak, ale nie miałem takiego wrażenia, że to jest, robię, nie wiem, 15 razy pod rząd dokładnie to samo, tak?
No najbardziej powtarzalne jest zbieranie spiderbotów, ale to też jest taka rzecz raczej, że w trakcie, jak sobie się bujasz po mieście, zauważasz, że tam ten jest, no to sobie zboczę na chwilę, podniosę.
Tak, bo to widać i jakby w realu, bo one wydzielają z siebie taką falę taką bańkę, powiedzmy, wielką tworzą wokół siebie, rosnącą, no i widać je na mapie, więc jakby rzeczywiście
znaczy widać je na minimapie, jak na jesteś blisko, bo na mapie blisko. Ogólnie ich nie
na
ma
nie,
i
tak.
Ale trzeba się ich naszukać.
Tak, i efekt jest taki, że myślę, że z połowę da się zebrać po prostu grając.
Tak, śmiało.
A drugą połowę, jeżeli wam się nie będzie chciało latać po mieście, bo to może być upierdliwe, no to wtedy może warto poczekać na jakiś poradnik czy na jakąś mapkę, gdzie po prostu one będą oznaczone.
Całe szczęście jest legenda z oznaczeniem, ile zostało których rzeczy zebrane na danym terenie, więc wiecie ewentualnie czego szukać. A te spiderboty to jest chyba jedyna rzecz, która wymaga właśnie wyszukiwania bez konkretnego oznaczenia na dużej mapie, tak mi się wydaje.
No jest jedna taka ultra śmieciowa, powiedzmy, sandboxowa aktywność, czyli są skrzynki. Skrzynki, w których możemy znaleźć zasoby.
Tak, do kraftowania strojów, do ulepszania
gadżetów
i do ulepszania naszych strojów właśnie w zasadzie.
Tak.
Do czegoś jeszcze? Nie, to chyba
tych trzech
chyba
rzeczy,
tyle.
Tak. I generalnie jakby totalnie niepotrzebne, jeżeli nie chcecie maksować gry w ogóle, bo i tak tych wszystkich pierdół znajdziecie tyle, że powinniście w większości wymaksować postaci i wymaksować no z kostiumami mieliśmy pewien problem, nie? Że...
No ja odblokowałem wszystkie hurtowo na sam koniec, poza kilkoma, które mi się podobały po drodze i chciałem je sobie po prostu odblokować.
Ja dokładnie tak samo zrobiłem i nie robiłem tego z jednego, moim zdaniem, niespecjalnie szczęśliwego designerskiego rozwiązania, bo do kraftowania kostiumów, które nic nam nie dają, używamy tych samych zasobów, których używamy do kraftowania, też ulepszania na przykład właśnie trawersala albo gadżetów, tak. albo naszych, powiedzmy, żywotności, bo tam jest na przykład jakby w pewnym sensie kostiumów, ale...
Tak, bo to się chyba nazywa ulepszenie stroju, a tak, tak. naprawdę dotyczy to ulepszenia zdrowia, damage'u, tak. Fokusu, czyli tego skupienia pasków, które pozwalają tak. na finisher albo leczenie i poruszania się po mieście.
I to jest w gruncie rzeczy najważniejsze, jeżeli chodzi tak. o ulepszanie gry. Na drugim poziomie są gadżety, które też jakby zyskują moc, ale już moim zdaniem znacznie mniej są potężne. Ich ulepszanie, ich znacznie mniej daje jakby. No, kwestia poziomu zdrowia na przykład na samym początku robi różnicę dużą.
Tak.
Bo na początku łatwo jest oberwać. Od jednego czy drugiego przeciwnika dostaniesz i nagle już masz czerwony pasek, jeszcze masz mało tych pasków pozwalających się leczyć, właśnie tych fokusowych i tak dalej. Więc nie kraftujesz strojów, bo chcesz najpierw się wzmocnić. I się okazuje, że przez większość gry po prostu tego nie robisz. A szkoda, no bo w sumie to są takie stroje często przecież nawiązujące do jakichś wariantów, do jakichś komiksów,
oczywiście.
Do poprzednich gier pewnie i tak dalej, i tak dalej.
Tak, są rzeczy z poprzednich gier. Myślę, że fani animacji Into the Spider-Verse będą też zachwyceni.
Oj tak,
bo tam, jest dużo nawiązań właśnie do strojów postaci, które tam się pojawiają. I to jest po prostu, fajne. No dobra. Bo to jest gra, o której w sumie można mówić dużo, ale mówimy o niej jednak w kontekście sequelu, więc tam nie będziemy się rozwodzić nad jakimiś takimi super bazowymi mechanikami, bo też spodziewamy się, że jeśli interesuje was dwójka, to raczej graliście w jedynkę, raczej graliście w Moralesa i wiecie, o co chodzi.
Ja się tutaj tylko nie zgodzę z tym, co napisał Dariusz w recenzji, bo Dariusz zasugerował, że jedynkę i Moralesa trzeba znać przed zagraniem w dwójkę. Ja powiem tak.
Wypada znać.
Jest to przydatne, ale to nie jest tak, że rzeczywiście... Ja zagrałem w jedynkę te parę lat temu i nie jest tak, że ją dobrze pamiętam. Moralesa nie skończyłem, grałem, ale nie skończyłem. I to nie jest tak, że ja pamiętałem jedynkę jakoś super, ale gra mi po prostu mimo wszystko pozwoliła zrozumieć co się dzieje.
Tam jest w ogóle ten przypomnienie wydarzeń też.
Jest, chociaż bardzo krótkie.
Tak.
I to w sumie dobrze, że jest ultra krótkie.
Ale podstawowe rzeczy ci wytłumaczy.
Wydaje mi się, że nie grając w jedynkę, można spokojnie zagrać w Moralesa, można spokojnie zagrać w dwójkę i mieć, owszem, nie zrozumiesz wszystkich nawiązań, albo niekoniecznie złapiesz relacje między postaciami, prawda? Bo tam na przykład one są, były rozbudowane w jedynce. Mhm. Ale da się zagrać. To znaczy, wydaje mi się, że może nie mówię z perspektywy takiej osoby, żeby nie było, grałem, więc nie do końca mogę się wcielić, ale wydaje mi się, że się zagrać da, że na tyle dobrze jest to wyjaśnione, że zrozumiesz grę.
Przy czym ja bym optował za tym, że jeśli rozważacie kupno dwójki, a nie graliście w jedynkę czy w Moralesa, to zainwestujcie w te pierwsze gry, bo one wciąż są przecież w wersjach bardzo dobrych. Nawet jakbyście chcieli koniecznie grać na PS5, to Spider-Man dostał remastera, który jest dociągnięty, powiedzmy, do poziomu Moralesa, który wyszedł już na PS5, a potem ten przeskok w dwójkę no da wam naprawdę też fajny jeszcze upgrade. Czy w drugą stronę by to zadziałało gorzej? Nie wydaje mi się, to znaczy te gry są wciąż na tyle blisko siebie jakościowo, że dzisiaj zagranie w jedynkę czy w Moralesa po zagraniu w to nie powinno być bolesne.
Ja mam taki plan właśnie, żeby zagrać teraz w Moralesa, żeby go skończyć, więc...
No to spoko doświadczenie będzie. Ja bym zostawił na koniec, znaczy w zasadzie to już teraz myślę, że możemy powoli zmierzać ku końcowi.
Jasne.
Że oczywiście mamy w pewnym sensie otwarte zakończenie. Tak samo jak w jedynce, tak samo jak w Moralesie. I sugestie, że pewne rzeczy mogą się dziać dalej, co oznacza, że raczej możemy się spodziewać trójki.
No, chyba tak na 100%, tak, na 99%.
Myślę, że patrząc na to, że Spider-Many generalnie celują w trylogię, bo Amazing Spider-Man z Andrew Garfieldem też miał być w oryginale trylogią, tylko jakby ucięli wcześniej, bo Sony podobno nie było zadowolone z tego, jak to tam działało, to myślę, że ta gra też, ta seria też stara się być trylogią docelowo. No i potencjalnie tam się dużo może wydarzyć ciekawych rzeczy jeszcze. To znaczy, to uniwersum komiksowe jest tak bogate, że tak naprawdę mają masę materiału, z którego mogą czerpać, ale nawet w ramach tej już opowiadanej historii, to rzeczy, które mogą się zdziać, mogą się zdarzyć, czy też mogą się dziać, są takie, że jestem ciekaw, jak to zostanie poprowadzone, bo to jest po prostu solidnie napisane. Historia stojąca na własnych nogach.
Tak, za parę lat pewnie. Ciekawe, czy to już będzie na przykład gra międzygeneracyjna, tak? Ale...
Może być, że to będzie tak jak pierwszy Spider-Man, czyli wyjdzie jeszcze na PS5, tak. A potem wydadzą jakąś wersję zupgrade'owaną na PS6.
Tak.
Ale no po drodze nas na pewno Wolverine czeka jeszcze. Chyba, że generalnie wpadną na pomysł, że Wolverine zostanie wciągnięty w ten świat. Chociaż uważam, że on zasługuje na osobne.
Albo zrobią na przykład Milesa Moralesa dwójkę. Chociaż w sumie on dołączył już do ekipy.
No właśnie, to teraz ciężko, bo wydaje mi się, że Morales w ogóle był troszkę mniejszą grą
i
bazującą na tym, co już zostało stworzone.
Tak.
To miała być gra po prostu pokazująca PS5 w dobrym świetle.
On jest krótszy chyba, z tego co pamiętam. Tak.
Chyba tak. Więc z tego powodu wydaje mi się, że raczej robienie Milesa Moralesa dwójki teraz trochę nie miałoby sensu. Szczególnie, że no tak jak cała ta gra opiera się na tym, że ich jest teraz dwóch i oni we dwójkę bronią
tego jabłka. Tutaj chyba tak. Ale to nie zmienia faktu, że no parę lat poczekamy, ale raczej na trójkę można się szykować.
Tak. Mam nadzieję, że powstaną jakieś dodatki, bo ja je z przyjemnością kupię. To jest jedna z tych gier, gdzie nawet te małe dodatki do pierwszego Spider-Mana były dla mnie takie całkiem satysfakcjonujące. Więc jeśli jakościowo mielibyśmy dostać coś na poziomie dwójki, po prostu zbudowanego na dwójce, to ja jestem za. Poproszę. I tak, żeby nie za długo czekać, bo w sumie fajnie się w to grało.
Super się w to grało, tak.
No i tyle. Jakby nie ma się co więcej rozwodzić. Macie jeszcze recenzję tekstową na gry online, macie recenzję wideo na TV Gry. Co prawda dużo rzeczy tutaj się powtórzyłem, bo to też ja tam ją robiłem na TV Gry, ale w skondensowanej formie jest jeszcze ona tam. Tam macie też trochę własnego gameplayu połapanego. Chociaż gameplay jest połapany celowo tak, żeby za dużo nie pokazać, za dużo nie zaspoilować, bo historię warto jest po prostu poznać samodzielnie. Czeka was dużo zaskoczeń, po prostu. I tyle.
I dużo frajdy.
Dużo frajdy, to prawda. Więc jeśli zamierzacie grać w Spider-Mana 2, to dajcie nam znać w komentarzach, po prostu, na co liczycie, na co czekacie, co wam się podobało w poprzednich grach, co spowodowało, że bardzo chcecie, albo jeśli nie zamierzacie grać, bo na przykład graliście w jedynkę i się wam nie spodobało, to dlaczego? Z chęcią przeczytamy. I dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Pa.